Chciałbym się dzisiaj podzielić z Wami tematem braterskiej miłości. Miłość pomiędzy duchowym rodzeństwem. Otwórzmy pierwszy list Jana, 5 rozdział. Przeczytamy pierwsze 2 wersety. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, to staje się dzieckiem Ojca w niebie. W tym samym momencie zyskuje dużo braci i sióstr, no bo przecież mają tego samego Ojca i dlatego są braćmi i siostrami. Tutaj czytamy w pierwszym wersecie, że jeśli narodziliśmy się z Boga, to miłujemy też tego, który się z Niego narodził. Dlatego widzimy czasami taką dobrą komunikację, dobre porozumienie po prostu już od samego początku. Człowiek rodzi się na nowo i doskonale rozumie się z innymi dziećmi Bożymi. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. I tak jak w fizycznym rodzeństwie jest zazwyczaj normalne, że działa jakaś miłość między bratem i siostrą, tak tym bardziej jest w rodzinie, gdzie jest ten ojciec, który jest miłością. Mimo to w drugim wersecie czytamy, jak mamy miłować. Potem poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. A więc jak mamy miłować? Mamy miłować Boga i zachowywać Jego przykazania. Dlaczego to jest napisane? Moglibyśmy też miłować braci i siostry po swojemu. Można kochać swoje dzieci w taki sposób, że po prostu nie wychowuje ich się właściwie, bo to jest dla dzieci nieprzyjemne i niewygodne. To nie znaczy, że matka czy ojciec nie lubi swoich dzieci i nie cierpi swoich dzieci. Natomiast zły sposób wychowania nie jest właściwym okazywaniem miłości. I tak przykładowo w Efezjan 4:25 czytamy o tym, że mamy mówić prawdę jedni drugim. Efezjan 4:25. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. A więc tutaj chodzi o wierzących, którzy są członkami jedni drugich, są jednym ciałem. Niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu. Problem polega na tym, że prawda nie zawsze jest przyjemna. A dla nas też nie zawsze jest to przyjemne mówić otwarcie coś, co może sprawić, że ktoś nie będzie nas tak lubił. Jaka jest alternatywa? W Rzymian 12:9 czytamy o innym rodzaju okazywania miłości. Miłość niech będzie nieobłudna. To znaczy, że miłość może być też obłudnie okazywana. Ale Pismo mówi nam, nie bądź obłudny w okazywaniu miłości. Miłość musi być szczera, prawdziwa. I dlatego, kiedy wrócimy myślami do tego pierwszego fragmentu, to widzimy, że to ma sens, żeby kochać przez miłowanie Boga i spełnianie Jego przykazań. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, jak mamy miłować braci i siostry. I fakt, że z jednej strony to już jest wrodzone i z drugiej strony jest przykazanie miłe w taki i taki sposób. To znaczy, że nie jest to w pełni automatyczne. Możemy miłować po swojemu, a możemy miłować po Bożemu. W Ewangelii Jana 13 rozdziale czytamy te cudowne przykazania naszego Pana Jezusa. w Jana 13 rozdziale i wersetach 34 i 35 Pan Jezus daje takie przykazanie. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. W 34 wersecie czytamy o tym, że jest przykazanie miłości. Zatem Pan Jezus uznaje za konieczne, żeby nam powiedzieć: miłuj. A więc mimo, że już jest w dziecku Bożym ta naturalna miłość do braci i sióstr, to jednak potrzebujemy jeszcze bodźca, gdzie Pan Jezus nam potwierdzi: miłuj. Bo różnie wygląda z rodzeństwem. Fizyczne rodzeństwo też potrafi kłócić się i szarpać się. I rodzice wtedy muszą powiedzieć: stop. I tak samo Pan Jezus mówi nam: miłuj. Miłość trzeba pielęgnować do braci i do sióstr. I w 35 wersecie czytamy, że po tym wszyscy poznają, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa. To znaczy, że głoszenie Ewangelii to jest jedno, to jest właściwe i konieczne, ale głoszenie Ewangelii to jest coś więcej niż słowa. To jest życie, które odpowiada tej Ewangelii. Świat pozna uczniów po miłości wzajemnej. Dlatego go Pan Jezus chce zbawić świat. I chce, żeby miłość Boża była poznana, była widoczna. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, czytamy o tym, że brakuje nam wiele rzeczy jako wierzącym. Mamy wszystko, co potrzebne do życia i pobożności, o tym mówi trzeci werset. Natomiast wiele rzeczy jeszcze po prostu wymaga uzupełnienia w naszym życiu. I dlatego od piątego wersetu czytamy o rzeczach, które musimy dodać, uzupełnić do naszej wiary. I w siódmym wersecie czytamy, że do pobożności musimy dodać braterską życzliwość. Braterstwo. A do życzliwości braterskiej musimy dodać miłość. To jest powiedziane do wierzących ludzi. To znaczy, że mamy w tych sprawach mniejsze lub większe deficyty, jak we wszystkim innym. I Pan wzywa nas: dołóż starań, żeby uzupełnić te deficyty. A więc Piotr zgadza się z Panem Jezusem w tym, że te przykazanie: miłuj brata, siostry, jest potrzebne. Jak miłować? Z kogo brać przykład? Jeśli zwrócimy uwagę na ten fragment, który przed chwilą czytaliśmy w Ewangelii Jana 13 rozdziale, w wersetach 34-35, to tutaj Pan Jezus powiedział: tak jak ja was umiłowałem, abyście wzajemnie się miłowali. Także przykład do naśladowania to jest sam Pan Jezus. Skoro mamy kochać tak jak On, to musimy spojrzeć na to, jak On kochał. W 13 rozdziale, pierwszym wersecie, czytamy o tym, czym charakteryzowała się miłość Pana Jezusa do swoich uczniów. A przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, aby przyszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Miłość Boża, miłość naszego Pana idzie zawsze do końca. Prawdziwa miłość zawsze idzie do końca. To jest też powód, dla którego Bóg chce, żeby małżeństwo było naprawdę małżeństwem. Żeby przed prawem, przed Bogiem, przed ludźmi było zawarte małżeństwo. Bo Bóg chce, żeby miłość szła do końca i mówiła: dam ci wszystko i obiecuję ci wszystko. Oddaję się tobie całkowicie. Nie mam jakiejś rezerwy, że mam jakąś rezerwę i powiem: tak, chcę być z tobą, ale w momencie, kiedy to i to będzie, to ja się wycofam i nie ma mnie. Tak ludzie mają czasami, że żyją, mężczyzna, kobieta, razem mieszkają i na przykład mają dwa osobne konta bankowe. Albo biorą ślub, ale mają tam zawarty w jakimś kontrakcie, że podział majątku, gdyby był rozwód, to oni mogą podzielić sobie majątek odpowiednio i wszystko jest dobrze. Ale Pan Jezus nie miał jakiejś gwiazdki w umowie. Tak, Ojcze, oddam się im, ale tylko jeśli to będzie tak i tak, bo inaczej cofnę się i przerwę to wszystko, zostawię to. Jak Piotr mnie za bardzo zdenerwuje, to go wykopię. Dlatego miłość Pana jest bez rezerwy do końca, do śmierci. To jest miłość, do której jesteśmy wezwani wobec braci i sióstr. W Jana 13 rozdziale czytamy też jeszcze o postawie sługi, którą Pan Jezus zaprezentował wobec uczniów. Od wersetu 12 do 17 czytamy o tej nauce, którą Pan Jezus zostawia uczniom, że mają służyć. Gdy więc umył im nogi i wziął swoje szaty, usiadłszy znowu za stołem, powiedział do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana, ani posłaniec nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, będziecie błogosławieni, gdy tak uczynicie. Pan Jezus w tym momencie przejął zadanie sługi domu. Normalnie było tak, że sługa w domu mył brudne, zakurzone nogi gości. I teraz Pan Jezus przyjmuje rolę sługi dosłownie i myje stopy uczniom. Mógłby powiedzieć: przecież ja jestem Panem, wy wiecie, że jestem Panem, zatem myjcie mi nogi. Ale Pan Jezus przyjmuje postać sługi, uniża się. I w 17 wersecie czytamy, że taka postawa jest błogosławiona. Jeśli to wiecie, będziecie błogosławieni, gdy tak uczynicie. To znaczy, że nie w panowaniu dla dzieci Bożych jest błogosławieństwo na ziemi, tylko w służeniu. I tutaj też czytamy, 15 werset mówi o tym, że jak ja wam uczyniłem, żebyście i wy tak czynili. Także służenie jest kolejną taką sprawą, którą widzimy. W pierwszym liście Jana 4:10-11 czytamy o tym, że Pan Jezus oddał życie swoje za nas. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Umiłowanie, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. Bóg posyła Syna. Ojciec daje Syna jako przebłaganie za nasze grzechy. Syn przychodzi nie po to, żeby wypominać nasze grzechy, ale po to, żeby położyć swoje życie i przebaczyć nam nasze grzechy. Znaczy to, że jeśli brat i siostra przeciwko nam grzeszy, powinniśmy zwrócić uwagę, brat i siostrze, oczywiście, zgrzeszyłeś. Powinieneś przeprosić za to Pana Twojego. Natomiast nie będziemy wypominać wciąż i wciąż: a pamiętasz, ty zrobiłeś 10 lat temu to, ty zrobiłeś 5 lat temu to, ty jesteś taki, ty jesteś taki, jesteś pełen wad. To nie jest miłość Boża. Miłość Boża kładzie swoje życie, żeby oczyścić grzesznika. I czytamy, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. Dlatego inny fragment mówi, znosząc jedni drugich w miłości. To znaczy, że jest czasami też w tym pewien trud. Kolejna rzecz w Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale, jest powiązana z tym. Chodzi o przebaczenie. Grzechy, które najbardziej nas bolą, to są grzechy innych ludzi wobec nas. To jest nie w porządku, że ktoś kogoś źle potraktował. Możemy powiedzieć, to jest naprawdę nie w porządku. Ale jeśli on mi to samo zrobił, to to jest jeszcze bardziej nie w porządku. I Pan Jezus uczy nas o postawie człowieka, który przebacza. Przeczytajmy Mateusza 18, rozdział, wersety 21-35. Wtedy Piotr podszedł do Pana Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? I odpowiedział mu Jezus: Nie mówię ci, że aż 7 razy, ale aż 77 razy. Dlatego Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. A gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, jego pan kazał go sprzedać wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co miał, i spłacić dług. Wtedy sługa opadł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan tego sługi, ulitowawszy się nad nim, uwolnił go i darował mu dług. Lecz gdy ten sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 groszy, 100 denarów, chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Wtedy jego współsługa upadł mu do nóg i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. On jednak nie chciał, ale poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A jego współsłudzy, widząc, co się stało, zasmucili się bardzo i poszedłszy, oznajmili swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy jego pan wezwał go i powiedział: Zły sługo, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą? I jego pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda wszystkiego, co był mu winien. Tak i wam uczyni mój Ojciec Niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu jego przewiny. Miłość hojnie daje przebaczenie braciom i siostrom, bo sama je otrzymała. Otrzymaliśmy wielkie przebaczenie. I dlatego, kiedy świadomość tego wielkiego przebaczenia, tego wielkiego odpuszczenia jest w nas, to wtedy jesteśmy też w stanie wybaczyć naszym winowajcom. I Pan pokazuje w tej przypowieści, że król odpuszcza słudze wielki dług. A w porównaniu do tego, dług tego sługi drugiego jest malutki. I ten sługa, który miał wiele odpuszczone, on nagle nie jest w stanie, nie jest gotów do tego, żeby tę troszkę odpuścić temu drugiemu. I to jest tak w naszym życiu. Nasza wina jest wielka, którą nam Bóg odpuścił. I powinniśmy być gotowi tę trochę odpuścić, co przeciw nam jest zrzeszone. Kiedy spojrzymy na werset 26, czytamy, że ten sługa woła do swojego pana: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. I Bóg okazał nam cierpliwość. W liście do Rzymian 3:25 czytamy o tej cierpliwości. Tu jest mowa o Synu Bożym, że Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie swojej cierpliwości przed tym popełnionych grzechów. A więc Bóg cierpliwie nam przebaczył, naprawdę cierpliwie nas znosi. Kiedy grzeszyliśmy przeciwko Niemu przez całe nasze życie, zanim się nawróciliśmy, znosi nas cierpliwie. Nadal zdarza nam się zgrzeszyć. I pytanie, no ile jeszcze? Ile razy jeszcze może nas znieść Bóg? Kiedy miara będzie przebrana? Ja powiem, nie, już nie jestem w stanie tego przebaczyć. Nie ma tej granicy. O ile znów przyjdziemy i trzymamy się Jego prawdy, to nie ma żadnego limitu. To nie jest przepustka na grzech, że możemy sobie grzeszyć, bo przecież nie ma limitu. Serce dziecka Bożego wie, że on nie chce gardzić tą łaską. Ale nie ma limitu dla Bożego przebaczenia. Dlatego werset 33 mówi: czyż i ty nie powinieneś by zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą? Przecież ja też nad tobą się zmiłowałem. Nie mógłbyś dać dalej tego samego przebaczenia. Piotra pytanie brzmiało: to ile razy ja muszę przebaczyć? Jaki jest limit? Limit jest taki, jaki jest Boga limit. Nie ma limitu. I w 35 wersecie czytamy o postawie serca mięsistego. Jeśli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu jego przewinień, to powinno wypływać z serca. Nie coś takiego, że no ja muszę przebaczyć, tak naprawdę nie chcę, no ale niech Bogu będzie, bo przecież każe mi, no to dobra, ach, dobra. To nie działa. Oczywiście decyzja idzie najpierw do przebaczenia. To nie znaczy, że musimy czuć się wspaniale, tak bardzo pragnę przebaczać wszystkim winowajcom. Ale to musi być rzeczywiście serca, szczere Panie, ja naprawdę chcę przebaczyć tak sobie. Bez zaciśniętych zębów. W Efezjan 4, rozdziale 32 wersecie czytamy właśnie o tym przebaczeniu. Jedni drugim, Efezjan 4, 32. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi. Braterska życzliwość, braterska serdeczność, serce, które jest otwarte na dzieci Boże. Kolosan 3 rozdział mówi też o takich relacjach między braćmi i siostrami. W Kolosan 3 rozdziale i wersetach 12-15 czytamy: tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przeodziecie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. A nade wszystko przeodziecie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni. Pokój Boży niech rządzi w waszych sercach w jednym ciele. Czyli pokój Boży ogarnia całe ciało Chrystusowe wspólnie. Oddziaływuje na wszystkie członki wspólnie. Oczywiście odbieramy pokój Boży wpierw my osobiście, w momencie zbawienia przez odpuszczenie grzechów. Bóg obdarza nas tym, ale to jest dla ciała. Całe ciało ma być pełne tego pokoju. I tutaj też czytamy o uzupełnieniu miłością. 14 werset mówi o tym, żebyśmy przyodziali się w miłość. Czytaliśmy w liście Piotra, że mamy uzupełnić braterską życzliwość miłością. Tutaj 12 werset mówi o pewnej serdeczności. Serdeczne miłosierdzie. Przyodziecie się w to. To znaczy, że możemy to ubrać, ale możemy też tego nie ubrać. I Pan mówi nam: ubierz to. Brakuje ci tego? Chwyć się tego. Przyjmij przez wiarę, że jest to dostępne dla ciebie też. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wchodzimy w to, wzrastamy w to. I wiele z tego, co powiedzieliśmy, znajdziemy w pierwszym liście Jana, 3 rozdziale. Przeczytajmy pierwszy list Jana, 3 rozdział, wersety 10-18. Potem poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe. Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. Potem poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. A kto miałby majętność tego świata i widziałby swojego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce? Jakże może mieszkać w nim miłość Boga? Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. Zwróćmy uwagę na Kaina. Jest napisane, że Kain pochodził od złego i zabił swojego brata. Powodem morderstwa była oczywiście nienawiść w jego sercu. A korzeniem tej nienawiści, czytamy tutaj w 12 wersecie, były jego uczynki, które były złe, a jego brata uczynki były sprawiedliwe. I czytamy często w piśmie, że ten, który jest według ciała, zawsze prześladował tego, który jest według ducha. Jego uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe. Czytamy. I 13 werset mówi: dlatego nie dziwcie się, że świat was nienawidzi. Uczynki świata są złe, a uczynki dzieci Bożych są sprawiedliwe. I to jest ten sam mechanizm, że świat nas nienawidzi. Oczywiście ta nienawiść nie zawsze się objawia. W zależności od tego, jakie są relacje, jak człowiek się ustosunkowuje do pewnej rzeczy, czy Ewangelia do niego przemawia i tak dalej, i tak dalej. Ale nie sposób jest żyć czystym życiem i głosić Ewangelię i żeby wszyscy ludzie cię lubili. To po prostu nie będzie działać. 16 werset mówi nam o tym, że miłość Boga objawiła się w daniu swojego życia za nas. Oddał za nas swoje życie. I tutaj widzimy też równanie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. Słowo Boże nie mówi, że mamy braci i siostry lubić. Ale Słowo Boże mówi, że mamy braci i siostry kochać. Czy to jest coś mniejszego? Bo możemy powiedzieć, no jak kogoś lubię, no to łatwiej mi jest coś mu dać, coś mu dobrego zrobić i tak dalej. To jest coś więcej niż lubić. Kochać to coś więcej niż lubić. I musimy się chwilę nad tym zastanowić, bo to obowiązuje nie tylko lokalną wspólnotę, miły brata, miły siostry. Oczywiście też obowiązuje wspólnotę. Ale to wykracza o wiele dalej. Bądź gotów położyć swoje życie za brata, siostrę. Nie powiedzmy jakiś zbór, który jest przeciwny kalwinizmowi. A tutaj jest kalwinista, brat. No i on jest potrzebny. Czy mogę okazać mu miłość? Czy będę gotów okazać mu miłość? Naprawdę miłość, która idzie do końca. A tu jest ktoś, kto wierzy w utracalność zbawienia i w nieutracalność zbawienia. Jeden tak, drugi tak. I dyskutują ze sobą. Przeciwnie, ten tak, myśli, ten tak. Dyskutują. Ale nadchodzi czas, gdzie trzeba położyć życie za brata. Czy jest serce otwarte wtedy za brata? Czytaliśmy tu o serdeczności. Czytaliśmy o wybaczeniu z serca. O oddaniu życia za brata, za siostrę. Zawsze powinniśmy powiedzieć tak, Słowo Boże tak mówi, jestem gotów o tym rozmawiać. Jestem gotów o to walczyć, o tą prawdę, Słowo Boże. Ale najwyżej, ponad wszystkim, musi stać to. Musi stać miłość do brata, do siostry. 16 werset więc wzywa nas, kładź swoje życie za braci, za Kościół, za dzieci Boże. I 17 i 18 werset jest dla nas bardzo praktyczny. Ty masz pieniądze, widzisz, że brat nie ma pieniędzy, że on biedę klepie. Jak możemy wtedy śmiało powiedzieć, że kochamy Boga w takiej sytuacji, jeśli zamkniemy serce przed bratem? My tutaj aktualnie nie mamy takich problemów. Ale są rzeczywiście takie sytuacje. Na przykład pamiętam zbór, gdzie wszelkie pieniądze idą na budowę nowej kaplicy jakiejś, a ludzie biedę klepią gdzieś tam. I wzywa się wszystkich, dawajcie na budowę kościoła. I to muszę stwierdzić, nie jest właściwe postępowanie. To nie jest ta droga, o której tutaj czytam. Ciało Chrystusowe jest tym, które ponad wszystko powinno być zaopatrzone. I 18 werset mówi nam, żebyśmy miłowali uczynkiem i prawdą, a nie tylko słowem i językiem. Musimy mieć więcej niż słowa. Ewangelia to więcej niż słowa. Ewangelia działa, Ewangelia ratuje, Ewangelia wyciąga, przemienia, prowadzi. Ewangelia to coś więcej niż słowa. Chciałbym zakończyć fragmentem z listu do Efezjan, 5 rozdziału i 1 wersetu. Kiedy spojrzycie na kontekst tego fragmentu, to też mowa o relacjach dzieci Bożych. I apostoł Paweł uznaje to tak samo za konieczne, żeby wzywać do pewnej postawy. Żebyśmy tacy byli. Słowo Boże mówi, żebyśmy byli tacy. To znaczy, że to nie zawsze jest oczywiste, że tacy jesteśmy. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci. Nie można powiedzieć tego wyraźnie. I odbieramy tą serdeczność Pana Jezusa. Odbieramy tą miłość Pana Jezusa. Możemy przyjść bez rezerwy do Niego. Nawet jeśli przed braćmi, siostrami, przed jakimiś ludźmi nie jesteśmy gotowi czegoś powiedzieć, do Niego jesteśmy gotowi przyjść. Wiemy, że On ma pewną postawę wobec nas, która nas nie chce odrzucić, która nas nie chce potępić. Prawdziwa miłość, która jest otwarta na nas. To nie znaczy, że On będzie zamykał oczy na nasze zło, ale jest taka otwartość w sercu Bożym. I tu czytamy, bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci. Znaczy to też, że jesteśmy w stanie mieć taką postawę. Pan nie wzywałby nas do czegoś, do czego nie jesteśmy w stanie. Zrób to, ale ty nie jesteś w stanie tego zrobić. Ale to zrób. Jak Bóg wzywa do upamiętania, to znaczy człowiek jest w stanie odpowiedzieć. Jak Bóg wzywa do jakiegoś czynu, człowiek jest w stanie odpowiedzieć. I Pan Jezus powiedział do tego człowieka, któremu mówił przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Powiedział mu, idź i ty czyń podobnie. Tam chodziło o wszystkich bliźnich. Także tu tym bardziej powinniśmy być w stanie miłować braci i siostry. Idźmy i my czyńmy podobnie. Amen.
Amen.